Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek województwa dolnośląskiego w studiu Radia Rodzina. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Panie marszałku, jak ocenia pan zmiany personalne w spółce KGHM? Rada nadzorcza odwołała prezesa, przypomnijmy, Marcina Chrudzińskiego i wiceprezesa Jerzego Paluchniaka.
Znaczy mi to jest ciężko oceniać, ponieważ jest to decyzja Rady Nadzorczej. I myślę, że tu to do Rady Nadzorczej powinno być chyba skierowane to pytanie.
Tak, ale nieoficjalnie mówi się, że odwołanie KGHM-u to efekt wojny między frakcjami w Prawie i Sprawiedliwości. Dotychczasowy prezes był kojarzony z Mateuszem Morawieckim.
No ale to jest tak, że prezes powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, więc to jest decyzja Rady Nadzorczej. Mi jest ją ciężko komentować, bo my jako województwo nie jesteśmy udziałowcem tej spółki. To jest spółka, która ma zupełnie innych akcjonariuszy, zupełnie inną radę nadzorczą oderwaną od samorządu województwa, aczkolwiek KGHM jest niezwykle ważny dla województwa,
dla regionu
oczywiście jak najbardziej.
Największy, i to nie są zdaniem pana cele polityczne.
Największy pracodawca i mamy też gro budżetu województwa pochodzi z CIT-u właśnie od KGHM-u, więc ważna dla nas spółka. A co do tych spekulacji, to...
To zmiana polityczna czy biznesowa?
Ja myślę, że to jest... No, prezesi są i prezesi się zmieniają. No, to jest odwieczne prawo funkcjonowania spółek, a tego typu spekulacje, o których pani redaktor mówi, to są często poruszane przez publicystów, zajmujących się kwestiami polityki.
To skoro mowa o publicystach, to powołują się i informują, że nowym szefem zostanie prezes Poczty Polskiej Tomasz Dzikot. Znany zresztą z kwestią związaną z kopertami.
No ale nie tylko, bo doświadczenie jest większe. No pytanie jest, tak jak już rozmawiamy o zmianie, to jak zareagował rynek, tak? Jak zareagowała giełda? No wczoraj KGHM nie wyróżnił się na tle innych spółek od kilku dni. No WIG, to nie jest dobry teraz też czas i dla giełdy. I podobnie tutaj zachowywał się KGHM, więc nie odstając od jakiejś giełdowej normy, więc rynek ocenił tą zmianę nie w jakichś takich czarnych barwach. I to też jest ważne, jak na te zmiany gospodarcze patrzy giełda. Mhm. No, oczywiście to wydarzyło się wczoraj z rana, zamknięcie giełdy było...
No zobaczymy, jak te indeksy
dobrych kilka godzin. No KGHM ma akurat tutaj stabilne podstawy. No mieć to jest ten surowiec strategiczny, więc myślę, że spółka dalej będzie sobie dobrze
radzić. Wie
pan,
jak się mówi, kto ma po stronie KGHM w regionie, ten wiadomo też ma władzę, tak się mówi.
No ja patrzę przez pryzmat wpływu na budżet województwa. Na pewno jest to ważna spółka. Kilkadziesiąt tysięcy Dolnoślązaków żyje dzięki właśnie funkcjonowaniu tej spółki. Najważniejsze jest to, że spółka ma stabilne podstawy, rozwija się i cóż, no, będę trzymał kciuki, żeby ten rozwój dalej trwał, bo to jest ważne dla regionu, dla mieszkańców województwa. A każda zmiana prezesa, każda zmiana władz spółek zawsze powoduje pewne emocje. No, tak zawsze było i tak
to
będzie.
Prawda,
i tym
panie
razem.
Marszałku, skoro mowa o zmianach, dlaczego samorządowi województwa dolnośląskiego zależy na odwołaniu prezesa portu lotniczego?
A i tu akurat już
emocje, tak.
Mogę coś więcej powiedzieć, dlatego że jednym z udziałowców portu lotniczego we Wrocławiu jest samorząd województwa. Mamy tam ponad 30% udziałów i rzeczywiście walne zgromadzenie akcjonariuszy podjęło niedawno decyzję o zmianie prezesa.
Ale sąd tymczasowo wstrzymał wykonanie uchwały walnego zgromadzenia.
Tak, ponieważ...
I przywrócił pana prezesa do pracy.
Kolejny, drugi... Jeden z trzech akcjonariuszy, czyli drugi akcjonariusz, czyli miasto Wrocław, odwołał się od tej decyzji, uznając, że walne zgromadzenie nie może odwołać prezesa. No my stoimy na stanowisku, że zgodnie z kodeksem spółek handlowych może. Sprawę będzie badał sąd. Sąd ma możliwość wprowadzenia środka zabezpieczającego. Zrobił to, przywracając prezesa. Zobaczymy, jakie będzie rozstrzygnięcie sądu. No, za tą zmianą stało kilka argumentów, między innymi konflikt na przykład ze Strażą Graniczną na lotnisku, konflikt w ramach zarządu, no, który paraliżował funkcjonowanie spółki, bo pojawiały się też informacje z Rady Nadzorczej o problemach z pozyskiwaniem informacji o funkcjonowaniu spółki. No i ta sytuacja spowodowała, że walne zgromadzenie podjęło taką, a nie inną decyzję, jak widać, również wzbudzającą emocje i dyskusję.
A pana ocena pracy pana Dariusza Kusia?
No ja się przychylam do tych, no niepokoiły mnie te sygnały, które tak jak mówię wypływały czy ze Straży Granicznej, że te relacje no jednak z kluczowym partnerem, jakim jest ta instytucja, nie układały się najlepiej. Pozostali członkowie zarządu również mówili, że ta współpraca jest trudna i ciężko jest podejmować decyzje. No, też to nie przekazywanie tych i nie współpracowanie z Radą Nadzorczą to też nie jest najlepszy prognostyk na przyszłość.
Poczekajmy na wyrok sądu, no i pewnie tak, powrócimy do tego tematu, panie marszałku.
Ale to jest tak, że no, jeżeli są uprawnione do tego ciała, takie jak walne zgromadzenie, no, podejmuje decyzję o zmianie prezesa, mając ku temu przesłanki, tak jak mówię, między innymi konflikt ze Strażą Graniczną. No, jednak ta współpraca musi przebiegać w sposób dobry. No to myślę, że po prostu nie ma co robić wokół tego też politycznej awantury, bo trochę taka została wytworzona przez gminę Wrocław.
Jest też konflikt w sprawie budowy nowego szpitala onkologicznego w sejmiku województwa dolnośląskiego, panie marszałku.
Tutaj trzeba powiedzieć może po pierwsze, że no jesteśmy...
Wszystkim radnym zależy na jego powstaniu?
Znaczy mam wrażenie, że niektórzy radni, zwłaszcza radni opozycyjni, no robią wszystko, żeby ten projekt się po prostu nie udał.
Wydaje się, że byliście jednogłośni w jakiś tam sposób, prawda, przy głosowaniach, a teraz przy okazji, kiedy szuka się wykonawcy, te ceny rosną, przetarg zostaje opóźniony po raz kolejny na 15 grudnia, no wydaje się, że zaczynają się tutaj wbijać kliny.
Znaczy przetarg został, termin na składanie ofert został przesunięty na 15 grudnia.
Ale to już jest kolejny raz, panie marszałku.
Tak, no ale zobaczmy, w którym momencie był on rozstrzygany. Czyli tuż po, pierwszy przetarg został rozstrzygnięty tuż po wybuchu wojny, czyli straszne zamieszanie na rynku, ogromna niepewność. Mieliśmy tylko jedną ofertę z kwotą wysoką, więc postanowiliśmy spróbować raz jeszcze w ramach przetargu nieograniczonego i zrobiliśmy to niemalże natychmiast po zakończeniu pierwszego postępowania. Przetarg wydłużyliśmy też dlatego, że firmy o to poprosiły. Zależy nam na tym, żeby było jak najwięcej ofert, żeby ten przetarg był jak najbardziej konkurencyjny, żebyśmy otrzymali jak najlepszą ofertę za jak najbardziej rozsądne pieniądze. I to jest powód główny, dla którego ten termin przesunęliśmy na 15 grudnia. Ale warto też powiedzieć, że no jesteśmy niemalże na finiszu pewnego fundamentalnego etapu, czyli w ogóle doprowadziliśmy do tego, że być może lada chwila wyłonimy wykonawcę. A mówimy tutaj o inwestycji, o której nasi poprzednicy przez wiele, wiele lat tylko mówili, snując piękne idee, bo ta idea jest piękna, bo Dolny Śląsk zasługuje na nowoczesny szpital onkologiczny, ale my, czyli nowa koalicja w sejmiku, no przez te trwanie tej kadencji doprowadziła do tego, że jesteśmy w stanie ten przetarg rozstrzygnąć, czyli przygotowaliśmy dokumentację, przygotowaliśmy koncepcję, stworzyliśmy budżet, pozyskaliśmy działki, mamy decyzję środowiskową, mamy ustalenia z dostawcami gazu, wody, ciepła, także no, zrobiliśmy już bardzo dużo i być może niektórzy patrzą na to tak, że a może lepiej, żeby nam się po prostu nie udało, tak? No bo łatwiej będzie wówczas prowadzić kampanię, pokazując, że no patrzcie, nie udało nam się, a obiecali, więc postrzegam to tak. No niestety czasami polityka jest brutalna i czasami niektórzy zamiast mieć dobrych intencji mają właśnie takie. No najważniejsze dla mieszkańców województwa jest to, że jest duża szansa, że 15 grudnia uda się pozyskać oferty, które będą w granicach naszych możliwości, również
jakie to
finansowych.
Jakie są granice? No właśnie, panie marszałku, granice, no obecnie, możliwości pieniężne,
obecnie mamy,
o nasze województwa.
Obecnie mamy budżet.
Miało być 700 milionów, prawda?
Tak.
A teraz?
Ale wiemy, co się dzieje. Tak. Z,
górny pułap pytam, na ile nas stać?
Na dziś mamy budżet tej inwestycji i znowu podkreślę, że zaczynaliśmy od zera. Mamy 1 miliard złotych zabezpieczone na realizację tej inwestycji. 300 milionów dzięki wsparciu rządowemu. I tu trzeba sobie jasno również powiedzieć, że bez tego wsparcia rządowego, zaangażowania pana premiera, pana prezydenta, nie moglibyśmy mówić o tym dziś, że w grudniu możemy ten przetarg rozstrzygnąć. I warto również powiedzieć, że to jest jedyna tego typu samorządowa inwestycja, która jest współfinansowana ze środków rządowych, ponieważ rząd głównie inwestuje w instytuty, które należą bezpośrednio pod Ministerstwo Zdrowia. Szkoda jest, że na Dolnym Śląsku tego typu inwestycji nie udało się zrealizować w poprzedniej perspektywie finansowej ze środków europejskich, ponieważ inne województwa takie inwestycje zrealizowały. My nie, ale to już jest też odpowiedzialność tych osób, które obecnie atakują nas, bo oni wówczas rządzili, nie podjęli takiej decyzji, żeby tą inwestycję sfinansować w ramach RPO. Teraz nie ma takiej możliwości w tej perspektywie, ponieważ kierunek Komisji Europejskiej jest taki, że nie będzie inwestycji w infrastrukturę szpitalną i o tym też trzeba przypominać tym wszystkim, którzy obecnie atakują nas. No, gdybyście pomyśleli o tym wcześniej, to już byśmy ten szpital pewnie mieli. Ale okej, no, najważniejsze dla mieszkańców jest to, że jesteśmy już blisko. Najważniejsze jest również to, że od samego początku poprosiliśmy Centralne Biuro Antykorupcyjne, żeby wspierało nas w tych wysiłkach. To jest olbrzymia inwestycja, olbrzymie pieniądze. Zawsze mogą ludzie złej woli się wokół tego zakręcić. Stąd ten parasol Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Wszystkie wątpliwości, które się pojawiają na bieżąco
wysyłamy. Tak, nawet pan marszałek mówił, że ostatnimi czasy czuje się, jakby ten temat szpitala onkologicznego był siedliskiem przestępców.
To znaczy, to jest też tak, że duże inwestycje mają to do siebie, że no, są też walką rynkową firm o ten kontrakt. Na budowie tego szpitala wielokrotnie to przerabialiśmy. Niemalże każde postępowanie jest zaskarżane do Regionalnej Izby Obrachunkowej, do Urzędu Zamówień Publicznych. Firmy korzystają ze swoich uprawnień. Instytucje te przetargi badają, wydają rozstrzygnięcia. Następnie my podpisujemy umowy z wykonawcami. W ramach projektowania planu funkcjonalno-użytkowego również doszło do sporu pomiędzy firmami, czyli konsorcjum złożone z 3 firm, lider tego konsorcjum podjął decyzję o tym, że jedna firma przestanie być głównym projektantem i od tego momentu zaczęły się problemy, ponieważ odsunięta firma zaczęła mówić o tym, że została odsunięta w sposób niezgodny z prawem, aczkolwiek była to decyzja lidera konsorcjum, nie nasza, czyli jesteśmy trochę jako instytucja też publiczna wmieszana w spór pomiędzy wykonawcami. I tak to wygląda. No jedna firma proponuje teraz na przykład poprawić pracę kolejny raz nad dokumentacją, a w tle za tymi pracami, no przecież nie będzie tego robiła za darmo, jest około 3 milionów złotych. No i tak to wygląda. No, duże projekty zawsze mają to do siebie, że jest wiele problemów. No, można byłoby tu wymieniać wiele tego typu inwestycji, które...
No tak, chociażby zarządzanie tak dużym molochem, który ma by powstać, tak przynajmniej mówi opozycja.
No ale duże ośrodki, jak popatrzymy na przykład te największe centra onkologiczne w Stanach Zjednoczonych, chociażby, no wiemy, że często jest tak, że jeżeli w Europie już pacjenci nie mogą znaleźć ratunku w swoich krajach, to często są zbierane pieniądze na operacje w Stanach Zjednoczonych. Tam tego typu centra to są w wieżowcach, to są olbrzymie budynki. Dlaczego? No dlatego, że łatwiej jest prowadzić tego typu wyspecjalizowane ośrodki poprzez koncentrowanie wiedzy i koncentrowanie najlepszych specjalistów w jednym miejscu. Po prostu to jest i lepsze dla pacjentów, i też tańsze w utrzymaniu. Ten projekt rzeczywiście też taki jest, ponieważ łączymy trzy, już w zasadzie połączyliśmy trzy szpitale o podobnym charakterze, czyli koncentrujące się na leczeniu onkologicznym, ale również takie, które mają złą infrastrukturę, czyli mówimy tutaj o szpitalu również przy Grabiszyńskiej. Tak?
Panie marszałku, kończąc ten wątek, to kiedy zostanie wbita pierwsza łopata pod nowy szpital onkologiczny przy ulicy Kosmonautów?
Będziemy o tym mogli więcej powiedzieć po 15 grudnia, wówczas, gdy, mam nadzieję, jak najwięcej firm złoży ofertę i będziemy je analizować i zobaczymy, czy się zmieścimy w budżecie. I od tego momentu już możemy mówić o datach. Plan, wybudowanie i zaprojektowanie tej inwestycji, mówię tutaj o projekcie budowlanym, to jest 52 miesiące.
Tyka czas antenowy, ale podpytam jeszcze, ilu kobietom zabiło mocniej serce w ramach kampanii, najnowszej kampanii?
Tak, to jest, czy mówimy tutaj o kampanii Serce Kobiety, w której chcemy się skoncentrować na zdrowiu pań mieszkających na Dolnym Śląsku, ale nie tylko. Chodzi tutaj o to, że panie często uważają, że zawał serca jest chorobą mężczyzn, ale tak do końca nie jest, a w zasadzie tak w ogóle nie jest, ponieważ panie również są narażone na choroby serca, tyle że później, po 50 roku życia. No i na tym się koncentruje kampania Serca Kobiety, realizowana z szpitalem imienia Tadeusza Marciniaka we Wrocławiu. Drugi raz tą kampanię realizujemy i co też warte odnotowania, ta kampania znalazła też uznanie i utrzymała wysokie pierwsze miejsce, jeśli chodzi o właśnie kampanie realizowane w całym kraju pod względem profilaktyki.
Kampania przynosi już efekty, pierwsze. Ta druga edycja jest szturm.
To my tutaj koncentrujemy się na tym, że panie, prosimy, zadbajcie o siebie. Choroby serca są również niestety. Panie chorują po prostu, tylko że później też doznają zawałów, tylko że później niż mężczyźni. I tutaj również w tej edycji łączymy tą kampanię z tym, że pewne łatwe badania, czyli jak zbadanie krwi, poziomu cholesterolu, poziom cukru, to już może być pierwszy prognostyk i sprawdzenie, czy wszystko jest dobrze z sercem. Połączyliśmy też tą kampanię z promocją programu 40+, ponieważ w ramach tego programu, kto jeszcze się nie zbadał, może się też przebadać, a tutaj nie ma górnej granicy wieku, czyli on się tak nazywa 40+, często jest mylony, że to jest adresowane do 40-latków, ale to jest program od 40 do 100, do 110, zależy ile kto ma, więc gorąco jeszcze raz serdecznie zachęcam, panie, badajcie krew. Możecie to zrobić, kto jeszcze nie zrobił, w ramach profilaktyka 40+, bo po wynikach cukru, cholesterolu możemy już się dowiedzieć, czy nie jesteśmy albo nie będziemy podatni na choroby serca w przyszłości lub już teraz.
A my, słuchacze Radia Rodzina, zapraszamy już dziś o godzinie 12:30 audycja na temat profilaktyki chorób sercowo-wieńcowych na naszej antenie. Dziękuję bardzo. Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek województwa dolnośląskiego, był dziś naszym porannym gościem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dobrego dnia życzymy.